że to są jakieś normalne dialogi, które można czytać i nie dziwić się, że ludzie tak mówią.
No że wiesz, nie jest to ja takie sztuczne. Muszę powiedzieć tak, że wiesz, to prawda, że te dialogi nie są wymuszone, nie są sztuczne, są naturalne. No ale te wulgaryzmy, to powiem ci naprawdę, że no, ja po prostu chyba może nie jestem przyzwyczajona tego języka. Ja byłam naprawdę zszokowana, że on czasami używa takiej wulgaryzmy.
Żałuję, że nie byłaś członkiem naszego klubu przez ostatnich parę lat, bo już przeczytaliśmy parę takich współczesnych książek, gdzie język był po prostu straszny.
Ale wiesz, ale powiem ci, że ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście, bo wiesz, jak prowadziłam zajęcia na uniwersytecie i omawialiśmy filmy współczesne, to naprawdę w niektórych filmach współczesnych ten język jest tak wulgarny, że jak człowiek ogląda te filmy, to aż jest nieprzyjemnie, bo one reprezentują polską kulturę i później mówisz Amerykanom tak. Ja wiem, że filmy amerykańskie też się człowiek nasłucha, ale nie wiem, wiesz, mój odbiór jest taki, czy to rzeczywiście jest konieczne, czy na przykład, czy te wulgaryzmy, ja wiem, że każdy sobie gdzieś tam kiedyś przytulnie, każdy sobie pomyśli pewne słowa, ale wiesz, ale jak jest ten dialog, gdzie matka mówi do tego dziecka, a chcesz może to i na końcu pada takie hasło, że mi aż po prostu, ja bym tego w życiu nie powtórzyła na głos, bo byłoby mi głupio. Czy rzeczywiście, czy czytelnik musi, czy to jest potrzebne, czy to jest naprawdę konieczne, czy rzeczywiście to jest nasze, czy to jest to pokolenie, ja wiem, że ja pamiętam, jak byłam ostatnio w Polsce i jechałam autobusem i jak słyszałam, jak chłopak mówił przez telefon na środku autobusu, to ja myślałam, że mi uszy.
Ale wiesz co, to dziwne, bo to właśnie się w autobusach spotyka, prawda? A nie znasz na pewno takich ludzi, którzy tak mówią w Polsce. Bo ja pamiętam, takie same wrażenie w Polsce miałam, jak przyjechałam, że czy ten język się zmienił. W każdym razie jadąc autobusem słyszę właśnie takie teksty z wielką ilością wulgarnych słów wśród młodzieży, ale nie znam nikogo takiego, kto by tak rozmawiał.
Normalnie.
To znaczy, ja nie znam takich, ja już po prostu w Polsce nie mieszkam ponad 20 lat, więc ja trudno mi powiedzieć, czy to jest rzeczywiście język młodzieży. Bo patrząc na to, jak jechałam, no, wracałam z tego autobusu, to był chłopak na pewno gdzieś tak po dobrej 30, więc to nie był chłopak, facet po 30, powiedzmy. Więc wiesz, jak się patrzy na to, ja pracowałam z młodzieżą w liceum w Polsce, to ja wiem, jak to wszystko wygląda, ale jak ktoś już jest starszy, to wiesz, to tu się wymaga jakiegoś takiego przykładu. Jak ktoś, wiesz, takich słów używa w miejscu publicznym, w autobusie, na środku i wiesz, i ludzie patrzą z takim trochę
smakiem. Ale wiesz.
Ale wiesz, czy to jest naprawdę, słyszy się w restauracjach, poszłam do restauracji, znowu sobie myślę, Rarboskie Święte, co się dzieje z tą Polską, ale z drugiej strony, czy naprawdę, czy w tych filmach ten język wulgarny jest konieczny, czy w tych książkach ten język tak wulgarny, czy to jest konieczne? No
powiem szczerze, że nie zauważyłem, żeby jego język był wulgarny.
Naprawdę, no dla mnie, nie wiem, ja po prostu, ja się odzwyczaiłam od... Dla mnie to...
Nie wiem, jakie jest wasze odczucie, ale...
To był po prostu
niesmak. Ja nie odebrałam tego jako specjalnie szczególnie wulgarnego języka w tej książce. Natomiast raczej odebrałam to, że było dużo takiego gwałtu, to znaczy na przykład sposób, jaki to tego faceta zabito, tam jacyś rozpuszczani w kwasach, nie? Czy tego, to znaczy ten gwałt mnie bardziej raził niż język. No, to, że to było takie mocne.
Takie, i
może to dla mnie było niepotrzebne, nie? O tym, że ci rozpuszczający się.
Nie, ja tylko mówię, że ja też nie zapamiętałam. Zauważyłam, że były w rozmowach między policjantami, że były tak zwane dosadne określenia używane, ale nie uderzyło mnie to jakoś jako coś takiego strasznie nie na miejscu. Bardziej bym się zgodziła z Hanią faktycznie, że te opisy właśnie przemocy, tej najróżniejszej i takiej wyszukanej, że to jest takie bardziej, które gdzieś tak dotyka cię głębiej chyba.
Tak trochę bulwersujące, tak.
Bo mi się to trochę też może z tymi przekleństwami, wiesz, może my to trochę inaczej odbieramy po angielsku, a po polsku, bo to, że fakują Anglicy, wiesz, anglofoni, powiedzmy, w jakimś sensie nam nie przeszkadza, a po polsku odbieramy to inaczej, no bo to jest po prostu nasz pierwszy język. Może dlatego.
Ja tu się zgadzam z tym, tak.
To są jednak mocne przekleństwa po angielsku, nie ma żartu. Nie? Po polsku to jeszcze można wymyślić różne kwiaty dodatkowe, a po angielsku tak nie słyszałam czegoś o wiele gorszego niż F.
Ale to jest też to co ty mówisz, że to jest przerywnik często. W angielskim, nie? To znaczy u mnie w pracy jest bardzo ładny język, pomimo, że pracuję z mężczyznami samymi, bardzo jest grzeczni wszyscy, no ale jak ktoś raz wkurzył, nie, to niestety nic innego nie mógł powiedzieć, jak się to, nie? I powiedział i wyszedł i koniec, nie?
Dodali sobie. No nie wiem, po prostu ja nie, wiesz, może dlatego, że ja uczę języka i jestem zawsze wyczulona. I mi się, no po prostu ja nie mogę. W filmach czy w książkach mi się wydaje, że to nie jest konieczne. Owszem, zgodzę się z tobą, że jak, bo mówiliśmy, że te dialogi są takie bardziej naturalne, to ja się zgodzę, że jeśli to jest środowisko policyjne i oni na pewno tak między sobą mówią, to jest sobie dam, wiesz, na pewno używałam wulgaryzmu w tym środowisku. Może się mylę, ale mam przynajmniej takie wrażenie, że w środowisku policyjnym, czy na pewno tak mówią między sobą. Tylko, że mi się po prostu wydawało, że wiesz, jak nawet ten prokurator, jak on mówił o stosunkach tam z żoną, czy opisywał, czy ta matka mówiła do dziecka, mi się po prostu wydawało, że to było nie na miejscu, po prostu to było niesmaczne. To nie tyle może, że wiesz, mnie tak szokowało, bo przecież nie mam 18 lat, ale z drugiej strony po prostu to było niesmaczne, to było takie nie na miejscu.
No ale wręcz. Wiesz, problem w tej książce jest problemem przemocy w rodzinie, w stosunku do dzieci i tak dalej.
Ale matka do dziecka trzyletniego mówi...
W związku z tym, wiesz, no pojawiają się obrazki, wiesz, no, ilustrujące tezę, nie?
Wiesz co, bo ja myślę,
w końcu to jest książka na temat, a nie książka abstrakcyjna, to wiesz, to trudno, żeby tam byli sami miłujący, rozumiesz, swoje dzieci bardzo rodzice. No.
To znaczy, to może było też specjalnie przez tego pisarza wprowadzone, żeby wprowadzić atmosferę napięcia. Tak myślę, że to nie jest właśnie sytuacja normalna, że matka rozmawia z dzieckiem, taka, wiesz, jaka normalna, pełna miłości rozmowa, gdzie nie używasz brzydkich słów, chociaż je znasz, ale nie masz powodu, żeby akurat być jakiś napięty, nie? Czy być, to jest fajna sytuacja. A może te słowo, że użyć to słowo, że po prostu na tym, w tej sytuacji powstaje taka, wiesz, rysa odczuciu czytelnika, nie? Że coś jest jednak nie tak, skoro ona tak mówi. To powoduje stopniowo w tobie wzbudzający niepokój.
Bardziej się to komponuje z celem książki, prawda?
Czy jakąś taką sytuację niezdrową.
Zrobi się później kilka zdjęć. Że takie napięcie, to widzisz, to czasami niekoniecznie jest ten język. To są te obrazy, które powstają w naszej głowie. Bo widzisz, język to dla mnie to jest jakby już takie ostatnie... źródło, jak już po prostu wszystko wysiada, już nie masz żadnych innych możliwości, to wtedy po prostu użyjesz tego słowa. To, co mówiłaś, napięcie tworzące przez opisy, przez te obrazy, to jest dla mnie napięcie. I to jest ten dreszczyk emocji, jak on opisuje, jak znaleźli tego trupa i w jakim miejscu, i pokazuje, jak te oczy wyglądają, i to jest ta wzmożona atmosfera. Dla mnie wzmożona atmosfera, że sobie ktoś przykluł? Nie, dla mnie to jest wulgaryzm, to nie jest to, że to jest kwestia napięcia. Bo nie, to po prostu jest inne środki w tym momencie stylistyczne, które tworzą to napięcie, tworzą tą atmosferę, że człowiek rzeczywiście się wciąga. Nie wciągnęło to, że on sam przygnął, tak się mówiąc. Nie wciągnęło to, jak on budował tą całą atmosferę, prawda? No i oczywiście oprócz tego ten wątek, taki powiem sobie wielowątkowy, że poznajemy jedną osobę, za chwilę drugą osobę i te jakby przejścia, powiedzmy sobie, ten cały obraz się jakby tak uzupełnia, jak puzzle otwiera się w pewnym momencie. To było takie, to tworzyło taką napiętą sytuację.
Ja wiem, bo na przykład ta sytuacja, jak ten chłopczyk tam chodzi, jest ten obraz, ten chłopczyk chodzi po tym mieszkaniu sam, prawda, ten mały, to jest bardzo pełna napięcia sytuacja, bo nie wiesz, a nie ma tam właściwie żadnych słów takich, nie ma jakichś złych określeń. To jest ta sytuacja, pęknie na mleka i ta krew i to wiesz, i to tam mleko mieszające się, nie? Także tak, to masz rację, że dobry pisarz obrazami buduje, nie? Nie tylko, że wrzuci raz od raz jakieś słowo i okej, nie? No nie wiem.
No to jedno i drugie buduje, nie? Bo język też właśnie ma znaczenie w pokazaniu, kim ci ludzie są. Czy może pokazanie tej matki, że ta kobieta jest tak już psychicznie na takim, powiedzmy, etapie, że ona nie panuje nad takimi rzeczami. Że być może, gdyby żyła w normalnych warunkach i czuła się dobrze, to w życiu by się tak nie odezwała do swojego dziecka. A tu ona po prostu jest pociągnięta do sytuacji no prawie krańcowej i nerwy puszczają, no jak to się mówi, nie?
Tak, no mnie się, wiesz, no, Ja nawiasem mówiąc, mnie się też podobało budowanie pewnych fałszywych tropów na tym tle związanych. Ja na przykład się zastanawiałem nad tą parą, a zwłaszcza nad tym panem, który wiesz, który zaalarmował, co tam się dzieje i tak dalej.
Jaki pan co alarmował?
No jak w końcu jak znaleźli tą matkę z tym dzieckiem, nie?
O! Co to było?
To znaczy, ona wcześniej przyszła do prokuratora, że...
Tak,
tak, no to prawda, tak.
A później są ci sąsiedzi, którzy chodzą i
znaczy, w tym sensie...
Szatki on znajduje.
Znaczy, mnie się...
Szatki on znajduje.
Nie, ja wiem, tylko chodziło mi o to, że był taki jakby fałszywy trop, bo ja myślałem, że wiesz, że on coś widział.
Że tam była taka rodzina, była taki ojciec i żona i oni tak, tam idą, tak. A tutaj może w tym domu się
spacerują,
coś dzieje, ale lepiej
tak,
nie przeszkadzają.
Tak. Właśnie to mi się wydawało, że to może być ciekawy wątek, wiesz, ludzi, bo w sumie jakby miałem wrażenie, że on mógł widzieć albo podczas poprzednich spacerów, albo podczas tego. No, oczywiście nic z tego potem nie wyszło, ale...
A spodziewaliście się, że to asesor się zajmuje tą kręcić to? Ja bardzo późno.
Znaczy, ja to zacząłem w pewnym momencie widzieć i to jakby w pewnym...
W
odróżnieniu od tej książki, gdzie nie wiedziałem do końca, jak będzie wyglądało rozwiązanie, to tutaj zacząłem się tego spodziewać, natomiast mnie się wydawało, że to jest ciekawy chwyt formalny, bo on właściwie, wiesz, no, jakby pokazuje drugą stronę medalu, że wiesz, jak w każdej sprawie tego typu, wiesz, zjawisko jest złe i można z nim walczyć. Wiesz, no, był to temat dyżurny w Polsce przez parę ostatnich lat, a to filmy, a to książki. On w pewnym sensie wpisuje się w ten, wiesz, w ten rytm, ale czy nie chcę tego modą nazwać, ale, bo to jest zjawisko społeczne, że trzeba na nie reagować, nie? Ale wiesz, on robi taki chwyt formalny, że walcząc ze złem można, wiesz, można to robić w sposób, który przekracza granice i który sam w sobie już jest złem. Nie? I to jest, wiesz, no to jest ciekawe też od strony moralnej, jak daleko można się posuwać.
Tak, działając prewencyjnie praktycznie, no, tak?
No tak, tak, znaczy wiesz, bo są różne tradycje, jest tradycja, wiesz, z jednej strony jest tradycja nieposłuszeństwa obywatelskiego, prawda, gdzie obywatele świadomie łamią prawo, bo chcą, żeby je zmienić i to wiesz, i to w Anglii, w Stanach i w innych krajach, wiesz, to ma duże tradycje. A z drugiej strony, wiesz, jest tradycja niezgody na prawo ze względów na wiarę, co wiesz, z jednej strony jest bardzo dobre, wiadomo, że to abolicjoniści to byli umocowani w... No, zawsze to były ruchy jakoś oparte na wierze, na kościele i na różnych sektach, które były bardziej aktywne, wiesz, bardziej zważały na równość człowieka do człowieka, nie? Czy to w Anglii, czy w Stanach. Ale też jest, wiesz, no, ale też są wojujące strony tego, nie? Greenpeace ma swoje wojujące podejście do niektórych, ma tego, wiesz, są wojujące feministki, nie? Pytanie, jak daleko się można posunąć, wiesz, wojując o słuszną sprawę, zanim przekroczysz te granice, nie? Ja on tego jakby nie dyskutuje, on to w to nie wchodzi, ale w sumie na tym pomyśle jest skonstruowana książka i to mi się wydawało ciekawe.
Nie w górę.
To się zbiegło, jak ja skończyłam czytać tą książkę, to w Polskich Wiadomościach pokazywali sytuację, w której wszyscy ludzie wiedzą i znają sąsiedztwo. Nie pamiętam, w jakim mieście to jest w Polsce. Aha. W każdym razie dziecko, małe dziecko, wiesz, samotna panna z dzieckiem, mieszka z boyfriendem. Oni wszyscy mają po 18-19 lat, dziecko ma 2 latka i dziecko jest w tej chwili w szpitalu, zostało tak pobite przez boyfrienda, że nie wiadomo, czy się obudzi w ogóle. To dziecko jest w szpitalu gdzieś od już iluś dni, w stanie bardzo ciężkim. No i mówią właśnie ci o tym, że to niemożliwe jest bić dziecko regularnie, mocno, tak żeby zupełnie nikt o tym nie wiedział. Także chyba... Wydaje mi się, że pan Miłoszewski w dużej mierze działał od tej strony, że no istnieje taka dość poważna znieczulica na to, co się dzieje u sąsiada. I tu mówimy nie o samotnym domu stającym gdzieś tam pod lasem, tylko mówimy o mieszkaniu w bloku.
Tak.
Ale, tak. Ale
dzieciom po prostu jest niemożliwe nie wiedzieć, że dziecko bardzo płacze i że jest często bite, że nikt po prostu, nikt nie zrobi żadnego kroku, no bo niekoniecznie trzeba wzywać policję, można czasami iść porozmawiać z ludźmi po prostu.
Tak. Ludzie się boją, bo wydaje mi się, że widzisz, że ty bardziej jak się boisz, mieszka w bloku, jeśli się tak, mieszka w bloku na stałe i pójdziesz do takiego człowieka, który jest twoim sąsiadem, gdzie wiesz, gdzie krzyki i gwałty są na porządku dziennym, to ludzie są zastraszeni, bo ty sobie nie, bo ty nie wiesz, co cię później spotka. A z tego bloku pewnie już się nie wyprowadzisz, no bo dokąd się wyprowadzisz? I dlatego po prostu ludzie się boją konsekwencji, konsekwencji reagowania.
Czy wiesz, konsekwencje to jest jedna sprawa i to jest, ale myślę, że zwłaszcza w Polsce w dużym stopniu na to wszystko wpływa tradycyjne wychowanie, wiesz, że nie mieszasz się. Ja sam pamiętam ze swojego dzieciństwa, wiesz, jakąś, wiesz, też mieszkaliśmy w blokach. I ja pamiętam, wiesz, za ściany, wiesz, awanturę małżeńską, nie? No i główny ten, że wiesz, no to sprawy małżeńskie, w to się nie można mieszać.
No tak.
I wiesz, akurat tam do niczego poważnego nie doszło, krzyki, wrzaski i tak dalej. I jestem pewien, że nikt tam nie poszedł zapukać, pyta się, co się dzieje. A potem się rozwiedli, więc wiesz, więc jakby zakończyło się to polubownie w pewnym sensie. Ale wiesz, ale taki, wiesz, tak jak wyrastasz, no to nabierasz taką atmosferę, że wiesz, rodzice, wiesz, no dla moich rodziców było oczywiste, że to jest, wiesz, że sprawy małżeńskie absolutnie się nie miesza, nie dyskutuje się tego z nikim, wiesz, no.
No ale z drugiej strony, jeśli nawet są takie krzyki, to jak się można wmieszać? Co można zrobić, no, tam, żeby byli ciszej? Bo z drugiej strony to jedynie, co można zrobić jako obywatel i są krzyki i nie, nikt tam nikogo nie bije i tak, ty mówisz, nie ma żadnych siniaków i tak dalej, tylko to jest takie znęcanie się, powiedzmy sobie, bardziej werbalne niż fizyczne, to z drugiej strony trudno się mieszać w czyjeś małżeństwo, no bo cóż ja mogę powiedzieć, proszę nie hałasować po 10 w nocy.
Bo wiesz co, nie, bo tutaj to jest rozwinięty system, mi się wydaje, tak przynajmniej, że nie jest tak bezpośredni. To znaczy, jeżeli ty coś słyszysz i wiesz, podejrzewasz, że coś się dzieje, nie, dzwonisz na policję i system działa. Oni to pójdą, sprawdzą przynajmniej, jest jakaś, wiesz, natomiast w Polsce jest taki, nie ma tego takiego, że albo musisz iść i rozmawiać z tymi ludźmi, co nie jest na pewno przyjemną rzeczą, z jakimś pijakiem ugrędzić, ale ja nie wiem, czy ludzie mają zaufanie, że jest miejsce, gdzie możesz zadzwonić, masz zapewnioną anonimowość, że to pójdą i sprawdzą i pomogą, nie? Nie sądzę,
no nie
że
nie ma dlatego, że jest, tak, słyszysz tak, te relacje, że przyszli policjanci byli i powiedzieli tak, coś tam, nikogo nie...
Znaczy w Polsce musi być dowód namacalny.
Przychodzą i widzą, co się dzieje, no jest rozruba domowa i wychodzą, a później ktoś, kto byś nożem ugodził, bo akurat złapał z kuchenny nóż.
Ale... Zauważcie to, że w tej książce on pokazuje właśnie problem taki, że nawet ta kobieta szuka pomocy.
Tak, tak.
Bo ona przyszła do prokuratora, tak, który tak, po prostu zignorował jej problemy.
To nie ma żadnych dowodów, a jakie są dowody?
To, że mówi?
No właśnie, nie ma czegoś takiego, że jest, że są... To on, he says, she says, to jest to na zasadzie...
Bo mi się wydaje, że w takim momencie to po prostu... On, jeśli to jest jako prokurator czy policjant, to on się musi czegoś, że tak powiem, o czymś zaufać.
Ale wiesz co, ja ci powiem, tutaj oświadczenie kobiety bardzo dużo znaczy.
Dokładnie.
Tak. Tak. I ja znam przypadki, kobieta ci powiedziała, ten mój tam facet, z którym mieszkał, mnie uderzył. On może powiedzieć, że nie, tego nie było, może nie być tych śladów. Oni mogą tego faceta zamknąć do więzienia.
Coś tak się... Tak.
Mnie ta scena dosyć ruszyła w pewnym sensie, no wiesz, jakby... A, wiesz, no, nie wierząc, że on może tak reagować. No,
bo
no właśnie ta scena, kiedy ona do niego przyszła i wiesz, i usiłuje jakoś, wiesz, wysłowić to, co jest bardzo trudne dla niej do wysłowienia. I tak patrzę na to teraz z boku, myślę, że to mógł być formalny zabieg, też świadomy zabieg jakby ze strony autora, że wiesz, nie obarczył, że tak powiem, tą skazą kogoś innego, nie? Bo pozytywny bohater, którego bardzo lubimy, nie? Tak. Który rozwiązuje te rzeczy, ma swoje wady, jest rozwiedziony itp., no ale w sumie, wiesz, to jest bohater główny książki i nagle on popełnia taki czyn, nie? I to jeszcze będąc, wiesz, policjantem, który miał jakieś szkolenia, on zupełnie jest niewrażliwy na sytuację. I wiesz, i to jest trochę takie, jeśli on tak może, wiesz, zignorować sprawę, to co pomyśleć o innych? Jest to jakby
to taki dzwonek, prawda?
Jest to taki dzwonek alarmowy, że jednak nasze instytucje nie działają tak jak trzeba. Niby była ta faza iluś lat filmów i rozmów, ale jakby on daje taki głos, że to jeszcze za mało. No, że jeśli ludzie właśnie tego typu, jak nasz bohater, który jakby zawodowo mają do czynienia ze zbrodniami, z takimi rzeczami, to jeśli on nie potrafi tego zauważyć, to kto, prawda? I w pewnym sensie, wiesz, w pewnym sensie jakby ja rozumiałem jego podejście, że ten go, wiesz, oskarża, łamie.
O, no my cię słyszymy, Rysiu.
Tak, no że on go, znaczy chodziło mi o tego asesora, prawda, że on go oskarża formalnie przed szefową, szefowa nie może tego pojąć, jak można, wiesz, łamie to takie tabu, że policjant na policjanta, prawda.
Tak.
Ale ciekawe też jest, że Szacki jakby w tym wszystkim temu nie protestuje, on jakby uważa, że kara mu się słusznie należy, prawda, no przynajmniej tyle. No.
Tak, przynajmniej się zreflektował na czas, że faktycznie... Tak. Coś spalił.
Ja muszę powiedzieć tak, że tak jak powiedziałeś, że my go lubimy jako bohatera. Ja nie miałam.
Ja tam go nie
lubiłam.
On nie
rozbudził we mnie żadnych pozytywnych więzi, czy ja go zupełnie traktowałam jako zimnego człowieka, jakiegoś takiego. Nie wiem, on w ogóle. Dla mnie on to nie był pozytywny.
Nie, nie. Wiesz, co czasami jest ciekawe, że czasami ktoś jest taki negatywny, nie? Ale ciągle czuje sympatię do tej postaci, że pije, nie tam zdradza, ale ciągle jest
sympatia. On się
tego nie.
Wiesz, pomijając, rozumiesz, dżentelmenów, detektywów, których jest parę w literaturze, to jednak typowy detektyw, czy to amerykański, czy to francuski, czy to polski, to nie jest człowiek, który ma dobrze ułożone życie osobiste, jest kochającym ojcem i wiesz, stereotyp raczej jest taki, że wiesz, mu się to nie układa, za grzeczny nie jest, jest
ale
na tyle...
Ale czujesz do nich sympatię.
Ale, tak, ale musi mieć jakiś opinię.
Wiesz, niekoniecznie, to jest jak bully, jak pamiętacie, wiesz, pomijając oczywiście wspaniałe sceny jazdy, ten wątek, wiesz, ten osobisty, który tam jest, jest bardzo trudny. No, on po prostu, wiesz, zostaje tak znieczulony przez swoją pracę, że w pewnym sensie przestaje być normalnym człowiekiem. Stara się bardzo. Ta kobieta jakby też się stara to zrozumieć, ale to jest trudne, to po prostu...
Pani, powiedz mi, kto zaczął ten klubik? Jak w ogóle powstał ten pomysł?
Tak, jak zawsze to było, kiedy ja chyba wróciłam z Polski, z jakiejś wizyty wakacyjnej i po prostu pomyślałam, że fajnie byłoby się spotykać i rozmawiać o książkach, ale nie takich, które pamiętamy ze szkoły, czyli o lekturach, tylko właśnie o książkach, które są teraz czytane w Polsce, które są jakoś tam bestsellerami w Polsce, nowych pisarzy, których nie znamy jeszcze, zwłaszcza po wielu latach pracy. No i pamiętam wtedy pierwsze osoby w klubie to była Lena, Lila i Jurek Janeczek, Jagoda, Krzysiek Godlewski, i Joanna Niewiadomska i Rysiek to też był jeden z pierwszych, o ile pamiętam. Spotykaliśmy się najpierw w Belgii, w bibliotece w Belgii, a później stwierdziliśmy, że może w jednej byłoby dobrze, bo jest ładne miejsce w centralnej Seattle. No i tak to się zaczęło.
To znaczy, w którym roku to się zaczęło?
No to było 10 lat temu.
10 lat temu?
Tak. 2004.
No. Dla mnie to... Klub, wiesz, jest takim oknem też na świat w Polsce. Tak, znaczy, bo jednak, wiesz, człowiek tutaj siedzi, ja siedzę tutaj od 25 lat, więc moja, jeździ niby się co roku do Polski, ale to nie jest to samo. I dla mnie te przemiany społeczne, czy to jest właśnie z prasy, którą dostajemy, z książek, tak. Książki dają bardzo, bardzo ciekawy to jest obraz rzeczywistości.
Tego my po prostu nie znamy.
Są trendy.
Po prostu się nie zna. Ja też mieszkam poza granicami Polski 20, tak się ostatnio zastanawiałam, 23 lata. Wiadomo, że jak się jedzie do Polski, to człowiek widzi te zmiany, prawda? One są szokujące.
prostu trudno nawet byłoby nie zauważyć się.
Pamiętam jeszcze na pierwszym naszym spotkaniu omawialiśmy książkę Agnieszki Holland, Urodzonych, i wtedy ona miała przyjechać do Seattle, krótko po naszym omawianiu książki, tym samym miesiącu przyjechała do Seattle. Także to było też takie ładne nawiązanie do tego spotkania.
Ja uważam, że sama idea powstania tego klubu to była fantastyczna rzecz, które się pokazały na rynku w Polsce. Były omawiane w naszym klubie. Uważam, że to jest bardzo cenne. Na przykład rozmawiałam z moją przyjaciółką w Polsce, ja mówię, słuchaj, ja już przeczytałam to, ja przeczytałam. A mówi, to ty wiesz dużo więcej o nowych, wydanych książkach w Stanach niż ja w Polsce. Ja mówię, no tak, bo my mamy klub książki polskie i właśnie w tym klubie omawiamy wszystkie najnowsze pozycje, które wychodzą właśnie na rynku książkowym w Polsce. No, uważam, że to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa, właśnie, żeby czytać nowe rzeczy, które są wydawane.
Ja na pewno nie przeczytałbym tylu różnych ciekawych książek z takich różnych tych dziedzin. Bo jednak człowiek ma swoje upodobania i wpada w jakieś kolejny nart przy czytaniu, prawda? Także a tutaj trzeba przyjść na klub, trzeba przeczytać jakąś dziwną książkę.
Ale powiem ci, że to też jest taka, wiesz, taka dobra motywacja. Bo czasami to jest tak, że wiesz, trzeba iść do pracy, albo trzeba szukać pracy, albo trzeba coś innego zrobić. I człowiek by się tak nie zmotywował. A poza tym wydaje mi się, że wiesz, takie, to jest nie tylko kwestia czytania, ale też dyskusji. Bo w tym momencie, wiesz, otwierają się zupełnie inne perspektywy. Może nawet ja bym o tym nie pomyślała, prawda? No właśnie. A ktoś akurat widzi to...
Widzi trochę inaczej.
Inaczej, nie? Więc to jest takie cenne, bo w tym momencie, wiesz, no już nie mówiąc o tym, że się po prostu mówi też po polsku, że się omawia po polsku. Człowiek musi zacząć myśleć po polsku. Czasami nawet tych słów brakuje. Niestety. To wiesz, to jest naprawdę i dobra praktyka językowa i kulturowa, żeby nawet pomyśleć o tym, jak teraz to Polska wygląda. I co ludzie, którzy żyją tam, co oni myślą, jak oni tą Polskę odbierają. I w tym momencie, jak my im odbieramy, już nie mówiąc o tym, jak my, ponieważ żyjemy w środowisku amerykańskim, my mamy porównanie, prawda? Tak jak dzisiaj mówiliśmy, bo w Ameryce to jest zupełnie inaczej, bo powiedzmy sobie, prawo działa zupełnie inaczej i tak dalej. Więc jest też taka kwestia rozszerzenia swoich poglądów, jeśli chodzi i o perspektywę, i o kulturę polską i amerykańską, i porównanie. Także to jest na pewno bardzo cenne.
Ksiądz, ale właśnie w takim miejscu, gdzie można rozmawiać o różnych rzeczach po polsku. I to niekoniecznie na tematy tylko bieżące i co u kogo słychać, ale czasami mieć, wiesz, dyskusje poważniejsze, filozoficzne czy inne. Jednak książki prowokują do bardzo wielu refleksji. Także dla mnie to ma wielką wartość właśnie z tego jakby względu. Spotkania z ludźmi, z którymi przyjemnie, znajomy, którym nie znał, takie rzeczy dyskutować.
Też jak kiedyś już stwierdzono, nie zawsze książka, która jest dobrą książką na klub książki. No tak, książka na klub książki powinna być w pewnym sensie kontrowersyjna.
Albo nawet niedobra.
Albo nawet tak niedobra. Niektórzy lubią, inni nie. Jest jakiś temat, natomiast książka, która się wszystkim podoba, zazwyczaj jest trudno powiedzieć, bo jest jakaś... Jedynie akcja się zaczyna, kończy, książka się skończyła i koniec, prawda? Także to jest zaleta, bo wyraźnie się książki różne, nie?
No dobrze, jak po prostu książki prowokują, bo tak. Są właśnie kontrowersyjne, bo w tym momencie są różne poglądy i człowiek może się tymi poglądami wymieniać, zobaczyć, co inni na ten temat myślą. No i porozmawiać też po polsku, nie? To nie wiem. Ja lubię bardzo te spotkania, także mój mąż już ma napisane w kalendarzu, kiedy mnie nie ma. Ja oczywiście na pierwsze spotkanie go przywlokłam, dlatego że mój mąż, on naprawdę, ja lubię czytać, ale też ostatnie lata spędziłam nad doktoratem, więc czytałam tylko wszystko z jednej dziedziny. Natomiast mój mąż bardzo lubi czytać, on tak dużo czyta, niesamowicie. I na pierwsze spotkanie go przyprowadziłam, bo myślałam, że jest po angielsku.
Wiesz, ale to jest właśnie często nie jest jasne za bardzo. Nie było jasne w przeszłości, czy nasze spotkania są w języku polskim. W końcu zamieściłam to na stronie.
Ale jak to, że książka jest po polsku, a potem dyskusja po angielsku ma być?
To byłoby trochę dziwne, prawda?
Znaczy nie było to oczywiste, mieliśmy tutaj tak, znaczy...
Czyli ktoś przyszedł, przeczytał książkę po polsku i chciał o tym rozmawiać po angielsku.
No nawet tej książki niekoniecznie przeczytały, tak, tylko po prostu
przyszedł.
Czasami niektórzy ludzie przyszli, byli bardzo, znaczy dostałam takie maile czy pytania, wszyscy właśnie, ktoś myślał, że to są spotkania z autorami tych książek.
Ja też tak na początku myślałam.
Tak, że to będzie tam u nas do Garczów, przyjdzie na nasz klub, czy ktoś inny, czy bardzo inny.
Także, ale od jakichś 5 lat rzeczywiście wyraźnie piszemy, że to jest
Ale
wiesz, ale to jest właśnie dobra inicjatywa, bo tak to wiesz, dla szerszej publiczności są spotkania z kulturą polską. Są inne rzeczy, gdzie Ameryka... No właśnie.
A księgarnia.
Tak. I są spotkania z autorami, a w zasadzie dla Polaków, czy dla tych, którzy mówią po polsku, chcieliby się, powiedzmy sobie, spotkać i na właśnie takie bardziej konkretne tematy porozmawiać, to w zasadzie nic nie ma, prawda? Bo zawsze jest też dla szerszej publiczności.
Raz nam się udało spotkanie z pisarką.
No właśnie, mamy pecha, że jesteśmy w takim zakątku, do którego mało ludzi bardzo dociera. Nawet i Wasiów tutaj mieliśmy spotkania z autorką, ale dlatego, że była Vancouver, nie dlatego, że była Seattle. Także...
Jakoś to się ładnie udało wtedy połączyć.
Tak.
Mieliśmy jeszcze spotkanie z pisarzem tutejszym, nazywa się David Laskin.
Tak. A to było spotkanie po angielsku.
On było po angielsku, tylko że tematyka tej książki była polska.
Tak.
To była książka
o losy żołnierzy polskich.
Imigrantów i żołnierzy polskich, tak?
Tak.
Jeden z tych jego postaci był właśnie pochodzenia polskiego.
Tak.
No i mieliśmy spotkanie z naszym poetą Kazimierzem Poznańskim raz. Też było chyba to spotkanie z Leszkiem, nie pamiętam.
Znaczy, na pewno było w salonie poezji, ale ja nie pamiętam.
Tak, a no właśnie. Bo jeszcze było ten takie cross, przenikanie się takie właśnie między salonem poezji a klubem książki.
Takie przenikanie konfliktowe czy kulturowe?
Nie, w tym sensie, że te same osoby jakby, no Lena urządziła ile spotkań poezji, gdzie głównymi osobami, które były w to zaangażowane, były osoby z klubu książki.